Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. 19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, komendant główny Armii Krajowej, wydał ostatni rozkaz do swoich żołnierzy. Z upoważnienia pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. To jedno zdanie skłania niektórych ludzi do stwierdzenia, że żołnierze wyklęci walczyli po 19 stycznia 1945 bez rozkazu i że ich walka w ogóle była niepotrzebna, no bo przecież nie mieli najmniejszych szans. Ten drugi argument można odrzucić od razu, cytując wybitnego polskiego filozofa etyka Henryka Elzenberga. Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa, sprawy, w imię której się ją podjęło, ale w wartości tej sprawy. Sprawą w przypadku żołnierzy wyklętych był niepodległy byt Polski. A czy na pewno walczyli bez rozkazu? Polska, według rosyjskiej recepty, pisał generał, nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie kraju. Obecne sowieckie zwycięstwo nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę tracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej sprawy, triumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem. Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. W tym działaniu każdy z was musi być sam dla siebie dowódcą. Więc dlaczego właściwie rozwiązuje AK? Spyta ktoś. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by wam ułatwić dalszą pracę. A więc tak, rozwiązuje szeregi nie w akcie kapitulacji, lecz by ułatwić dalszą pracę dla świętej sprawy. Pięciokrotnie w tym rozkazie używa pięknej metafory, piękna sprawa, słuszna sprawa. Co to znaczy? To oczywiste. Niepodległa Polska. No i każdy jest teraz sam dla siebie dowódcą. I może wybierać formę walki. Jeden zostanie w leśnym oddziale, drugi wybierze cywilną konspirację, trzeci jest na przykład nauczycielem, więc mówi sobie: pójdę do pracy w szkole, by uczyć polskie dzieci miłości do ojczyzny. Warunek jeden. Wierność tej świętej sprawie. Taki jest sens rozkazu. Więc nie mówcie, że Zapora, Warszyc, Łupaszko, Zagończyk, Inka i tysiące innych walczyło bez rozkazu. Oni tylko dokonali wyboru formy walki. I wybrali formę najtrudniejszą, bo z bronią w ręku. Zgodnie z rozkazem generała byli w tym wyborze sami dla siebie dowódcami. Koniec Armii Krajowej nie był końcem walki o niepodległy byt Polski. Pani Janina Eriksson, Polka ze Sztokholmu, doskonale to rozumie. Jest siostrą żołnierza wyklętego, Kazimierza Wyrozębskiego, pseudonim Sokolik, podoficera AK i Zrzeszenia WIN z obwodu Sokołów Podlaski, dowódcy patrolu dywersyjnego. Umierał w 29 roku życia pod Chądzeniem w lesie, który dla ściganego przez KBW, NKWD, UB Sokolika był przez kilka lat domem. Ranny w potyczce z obławą poprosił swego przyjaciela Arkadiusza Kryńskiego, by pomógł mu umrzeć.
Został postrzelony w Sterdyni przed kolegą, Arkadkiem Czapińskim i tam został postrzelony. Inne są wersje, ale to nie jest prawdziwe. I ten Arkadek Kryński cały czas mu pomagał, ale wiedział, że już dalej nie może. Wiedział, że już wojsko będzie obtaczać Sterlin. Podał mu rękę i powiedział: kolego, proszę cię, zastrzel mi, ponieważ będą mi kroić i solić i będę cierpiał. I tak zrobił.
Ciało Sokolika rzucono z pogardą w środku wsi, by przerazić tych wszystkich, którzy wspierają żołnierzy wyklętych.
Położyli go w Sterlinie pod szkołą, rozebrali go do naga.
Mówi pani o ubowcach, tak?
Tak, żeby dzieci go oglądali. Następnie zawieźli go do Sokołowa, leżał na jakiejś ławie w piwnicy. Mego ojca nie wzywano, tylko dziadzia, który go wychowywał, Andrzeja Kryńskiego. Wnusiu kochany, ty jesteś tu. Miał jakie znaki? Lewa ręka, pół palca, blonden, miał srebrny ząb. Dziadzio prosił, oddajcie mego wnusia, bandytę nie oddamy. I tak się skończyło.
Zanim Sokolik zginął, jego rodzina uznana za bandycką przechodziła katusze. Obławy straszyły jego bliskich śmiercią. Żołnierze KBW, MO, ubowcy stali pod oknami. Pijani domagali się wydania Kazimierza, nie wierząc, że rodzina nie zna miejsca jego pobytu. Nieustannie straszyli. Janka zapamięta to do końca życia. Miała wtedy 14 lat.
Dachy nam zrywali, komin rozrzucali. Były takie święta Bożego Narodzenia, przyjeżdżali późno wieczorem, otoczyli dom, światło, była lampa wtedy naftowa, nie wolno było palić. Myśmy siedzieli jak myszy, więc stali przy okna z bronią, przy drzewie, przy drzwiach, czekając, że kiedy zapuka, tata, otwórz to ja. Ale on czuł, on wiedział, że tam tu się dzieje i tak potrafiliśmy siedzieć Wigilia, pierwsze święto, drugie święto.
Po latach pani Janina uważa, że Kazimierz umarł śmiercią żołnierza i jakoś się z tą śmiercią pogodziła. Żołnierz nie wybiera, takich jak Sokolik było przecież wtedy wielu. Problem i łzy pojawiają się, gdy pytam o Miecia, drugiego z braci, wówczas 19-latka. Nie był zaangażowany w partyzantkę antykomunistyczną. Kazimierz mu zabronił. Pamiętaj, ktoś musi zadbać o naszych starych rodziców i o Jankę. Bezpieka w to nie uwierzyła. Podczas kolejnego najazdu na dom Wyrozębskich, dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia 1946 roku, pijani ubowcy rozciągnęli Mietka w stodole. Janka nie wie, co z nim robili. Pamięta tylko płacz i jakiś taki nieludzki skowyt. Ubecki sąd doraźny skaże potem skatowanego chłopca na śmierć.
Stoję przy oknie. Mamo, zobacz, ile leśników. Janka, to jest UB. Mietek, mój brat, Mieczysław, w chlebie reperował, tam dla krów coś. Ciągnął go, położyli go na kufrze, stało ich może pięciu. Strasznie go bili i zaczęli mu chyba gwoździe bijać, bo on jęczał. Ja zaczęłam uciekać przez pole do sąsiadów. Widziałam jęk, dym, gruz. Ja nie wiem, że oni mnie nie zabili. Sąsiedzi leżeli wszyscy na podłodze. Przylecieli, organista był z opłatkiem, wszystko powyrzucali i odjechali. Poszłam taką rzeką, doliną, do drugich sąsiadów. Wieczorem wróciłam do domu i słyszałam, jak tato rozmawiał z mamą. Pójdę Mietka szukać do Sokołowa. To było 12 kilometrów.
Czyli oni zabrali go, tak, ze sobą?
Zabrali go. To było 2 kilometry odeszedł. Patrzymy, dom otoczony. Zabierają matkę do więzienia. Jeden żołnierz mówi: uciekaj, uciekaj. I ja uciekłam do lasu, bo cię zabiorą do więzienia. Zabrali ją, spotkała jego raz w tunelu, strasznie zbitego. Mój ojciec doszedł do wioski Grodziska, już trąbią jadą samochody, tu gdzieś bandyta gdzieś, więc ojca wpuścili do kuchni, gdzie są kartofle. Latali, szukali, ale tam go nie znaleźli. Dostał się do wsi Skibniew, tam zakonnica, pamiętam nazwisko Sobota, wywiozła go koło Warszawy, Ząbkę Warszawy, tam taki szpital psychiczny. I tam przebywał do Amnestii do 47, czerwiec, lipiec, tam Lesja, ja nie pamiętam. I ja się ukrywałam do tej. Ta matka siedziała w więzieniu, nie pamiętam jak długo. Ja się ukrywałam i tak się stało. 26 grudzień przyjechali w Grodzisku pod kościół, odrzucili ulotki. O ile cokolwiek się nie zgłosi, Mieczysław będzie wyrok wykonany. Przyjechali 27 grudnia, nie wiem jaka godzina była, ale po południu. Wszyscy ludzie musieli wyjść. On stał skuty okropnie. Proszę, niewinny jestem, dajcie mi żyć. Okropnie płakał. To był szef UB Konopka, 26 lat. Okropny był. Wszystko, co leżało, wszystko jego było wykonanie. Rozkaz wykonać. Dziś prawdopodobnie, że był ze Śląska, wyszedł jeden żołnierz, opuścił broń. Krzyknął drugi raz, rozkaz wykonać, wyszło trzech i wszyscy strzelali. Padł duża kałuża krwi, jeszcze się cały trząs, wrzucili za ręce i za nogi do samochodu, więc powiedzieli ktoś tam, zostawcie go tu. Nie, ludzie zebrali krew, zanieśli na mamy grób i odjechali. Odjechali do Sterdyni, tam był drugi wyrok, Myszkę się nazywał, Józef Myszkę, które partyzantom dał jeść. Tam okropny był drugi wyrok. Kiedyś się spotkałam z kobietą, która była tam na tym wyroku Myszki i mówili ludzie, tam mają jednego trupa w samochodzie. To był mój brat. Myszko dał partyzantom jeść. Nie chciał im dać jeść, powiedzieli. Musisz nam dać, bo jesteśmy głodni. I był wyrok. Studnia była taka nakryta. Stał na tej studni. Rzekomo poszli do stodoły dzwonić do Bieruta ułaskawienie. Wrócili, byli podpici i tam wyrok wykonali w Sterdynie.
To... Czy myśli pani, że te okrucieństwa wynikały także z tego, że oni pili wódkę i się to... napędzali w ten sposób?
To mówili, że oni w tej stodole nie było telefonu. Nie było kontaktu z Bierutem, tylko się podpili, wyszli i na niego jest piękny pomnik jego. Ja też mam Sokolika pomnik, tu mam, jak otwierałam pomnik z ministrem tego pomnika. Bo
to było, to jest w Sokołowie?
W Sardynii.
W Sardynii.
Nie słyszał pan tej miejscowości?
Nie, nie. Słyszałem, ale nie byłem przy tym pomniku. A Mieczysław jest upamiętniony?
Nie, wie pan co jest? W Sokołowie jest taki olbrzymi pomnik, brzoza, czapka. Wojskowa, partyzancka, tam jest mnóstwo kamieni. Na tych kamieniach nazwisk nie do zliczenia. I tam jest i Kazik, i Mieczysław, urodzenie i czy, rozstrzelanie.
Czy ciało Mieczysława zostało wam wydane rodzinie?
Nigdy, nie. Ludzie prosili.
I też nie wie pani, nie, gdzie jest zakopane?
Nie, jednego i drugiego.
Oddała pani swój materiał tak. genetyczny do badań, więc jest szansa na odnalezienie szczątków tak, ja Kazimierza. Jakie to ma znaczenie dla pani?
Bardzo duże. Bo... Ja bardzo płakam. No i proszę pana, wtedy już była w 47 roku amnestia. Mój tata powrócił do Sokoło, do domu. No ale co nam zabrali? Wszystko zabrali. Zostali tylko 5 kur. Były świnie zabite, zabrali. I powiedzieli, że Mieczysław mordował ludzi, bo tam były sikierą z krwią, a świnia była zabita. Także nic nie było. Krowy, świnie, owce, chyba 10 kur zostało tylko. I tam taki sąsiad nakazany miał pilnować tego domu. Siedział biedny i pilnował cały czas.
Czy ten pani braciszek Miecio był w jakiś sposób nigdy. Zaangażowany nigdy. W partyzantkę?
Nigdy.
Czyli on był takim męczennikiem, tak. można powiedzieć,
tak.
tej sprawy?
Nigdy nie był, w niczym nie należał. Oni powiedzieli na tych ulotkach, Bo ile sokolik się nie złości, będzie wyrok wykonany na tym.
Naszej rozmowie przysłuchuje się mąż pani Janiny, uroczy starszy pan, rodowity Szwed, Busse Eriksson. Mało rozumie po polsku, ale patrzy uważnie na twarz żony, doskonale zna historię jej braci i potakuje, bo wie dokładnie, o czym mówimy. Pięknie mówi: dzień dobry, proszę. I reaguje szerokim uśmiechem na słowo pierogi. Pierwsze lata w Szwecji od roku 79 były dla Janiny bardzo trudne. Każdy przyjazd do Gdańska to był niepokój o syna, żołnierza jednostki niebieskich beretów, na słowackiego. Pamiętamy tych chłopców.
Byłam już w Szwecji, a mój syn w wojsku służył na słowackiego, w niebieskie biurata. Ile oni mnie tam wzywali, każdy raz, kiedy ja przyjeżdżałam, no tam nie było, może 3-4 razy byłam tam, jakie wojsko, jakie ubranie, jaka jednostka, jak leży. Jak on miała tam, pytali się, to ja mówiłam, że Szwecja jest słodka kaszanka, psy razem śpią z ludźmi, psy siedzą przy stole i jedzą. Ja mu tak opowiadałam, ja opowiadałam o Szwedach, jakie życie jest w Szwecji, zimne to. No i sobie myślę, co z taką głupią kobietą będę to gadał, mi to będzie opowiadała. No później zaczęli do domu przychodzić, później grudzili, że syna wyślą gdzieś tam na Bieszczady do wojska, bo im potrzebne mieszkanie. No dopóki był te 2 lata w wojsku, to nie był wesoło.
Czyli jeszcze w latach, to były które, lata 70?
Mój syn
jak
w wojsku.
Jak służył tutaj w Gdańsku?
Jak syn służył w wojsku? Zaraz panu powiem. 79-80 gdzieś tam.
Jeszcze wtedy oni tak, mieli jest, świadomość, tak, że pochodzi z rodziny?
Nie, oni to raczej szpiegowali, gdzie jest jednostka wojskowa, leży w Szwecji. Im chodziło o wojsko. Jakie ubrania, bardzo jakie to. Im o to chodziło. Nie, to nie...
I liczyli na to, że pani mieszkając w Szwecji będzie im pożyteczna.
Tak, tak. A mój syn mówi: mama, uważaj, bo to jest bagno. Mama, uważaj, żebyś nie padła. No i to tak było te lata. Pusewilkę Mona, or Anders był militer i wrzeszcz. Otty, Szutyni i Otty.
Szutyni i Otty, tak.
79-80 on był w wojsku. No i proszę pana, tak kamyczku, to wszędzie w tamtych stronach jest takie wymysły. Partyzanci szli z lasu, a w drugim lasie było wojsko, wszystkie tam wystrzelali. Mam ten pomnik, mam te zdjęcie. Jechaliśmy w zeszłym roku na wszystkie święty, bo ja tam zawsze jadę, stawię znicz, stawiam kwiaty, a za nami pędzi samochód, a tam jest las. 5 takich chłopów siedzą, jemy busę, napadnięci jesteśmy. A to byli z Warszawy, zapalali znicze i wstążki zakładali jakieś tam, nie wiem co to było.
Oni... Grupa rekonstrukcyjna, młodzi ludzie.
Młodzi ludzie, tak.
Te rekonstrukcje historyczne są dla pani Janiny bardzo ważne. Tak samo ważne jak podlaski pomnik ułożony z kamieni. Kazik i Mietek też mają swoje kamienie. Każdy kamień to człowiek, który umierał za Polskę. Tak jak oni. Przez swego męża Szweda, który tak dobrze rozumie tragedię Polski pierwszej powojennej dekady, Janina stała się kimś w rodzaju ambasadorki polskiej na szwedzkiej ziemi. Nieustannie jeździ do Polski, Busa jej towarzyszy za każdym razem. Mały hostelik w centrum Gdańska to dla nich taki punkt przerzutowy na Podlasie. Na skrwawioną ziemię księdza Brzuski, kapelana powstania styczniowego i ziemię Sokolika i Miecia, jej braci i tysięcy innych, którzy ośmielili się podjąć walkę o świętą polską sprawę niepodległości w warunkach ekstremalnie trudnych.
Dużo przeżyłam biedy, chodziłam po ludziach, do dziadzia Kryńskiego jeździłam, do co wychowywał Kazika. I niech pan mi wierzy, że każdego roku jestem u dziadzia na grobie w Jabłonie, stawiam mu 2 znicze i doniczkę chryzantemy. Przez 20 lat nie byłam 2 razy na cmentarzu, znaczy w Sokołowie, tej świat drogi ze Szwecji. Ludzie się dziwią, że jestem całego roku.
Ma pani ze Sztokholmu 1000 kilometrów
do Sokołowa. Nie, ja to... Nie, to Ja liczę, wie pan, do promu jedziemy prawie do Nienasshamu 70, to będzie kilometry, bo jest skoczyło mnie 10, 11 kilometrów mieszkamy. Później promem płyniemy, ja nie wiem, 18 czy 20 godzin. Później tu przyjeżdżamy, nocujemy, wyjeżdżamy rano i tam jesteśmy w Sokołowie po południu.
Świat się skurczył. Dzięki tanim liniom lotniczym i coraz lepszym samochodom. Miejmy nadzieję, że i ludzie od Sztokholmu po Sokołów Podlaski będą sobie bliżsi. Także dzięki tym pierogom.
O czym będziemy rozmawiać dalej?
Jak to o czym? O podlaskich pierogach. Mówi pani, że do dziadusia jeździła pani na pierogi.
Gdzie?
A tam są najlepsze na świecie pierogi.
Gdzie?
Z kapustą i z grzybami.
Ja to sama robię bardzo
powiecie.
Dobre.
Robi pani te pierogi?
A ja wszystko robię.
A mąż lubi te pierogi podlaskie?
Dobre pierogi?
Bardzo dobre pierogi.
Bajajore, kapusta, o, grzyby.
Kapusta, krzywy, tak.
Grzyby.
Nie z mięsem, tylko z kapustą i z grzybami.
Nie lubię mięsem.
I takie duże są, tak?
Malutkie.
Takie
bardzo malutkie.
Malutkie? Bo tam są też takie duże
robione. Nie, malutkie. Nie wiem, dlaczego wolę z kapustą i z grzybami. A nie z mięsem.
I do tego cebulka jeszcze.
No, pieprz, cebulka, jajko daje, żeby się rozbrudzało. Ja jestem specjalistką.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.